Dobry wieczór, witam serdecznie panią Zuzannę, która debiutuje na naszej antenie, choć w najróżniejszych audycjach udział już brała, bo przecież to wasza misja grup rodzinnych Al-Anon, aby o wspólnocie, o grupie, dziś o czwartej tradycji opowiadać i nieść świadectwo.
Dobry wieczór państwu, mam na imię Zuzanna, bo tak się wzajemnie do siebie zwracamy w ramach grup rodzinnych Al-Anon. Jesteśmy anonimowi i tylko znamy swoje imiona. Oczywiście pracując dalej w ramach służby naszej, niekiedy ujawniamy nasze nazwiska, ale zasadą generalną jest ta, że tylko nasze imiona są nam wzajemnie znane.
To też jest bardzo istotna wiedza, prawda, i ważna, zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy dołączają do was, czy w ogóle decydują się na dołączenie i mają te opory, o których panie opowiadałyście miesiącami, że to jest ten najtrudniejszy, ale najważniejszy moment decyzji o dołączeniu do grupy i o wejściu na drogę 12 kroków i zdaniu się na zmianę swojego sposobu patrzenia i życia.
No tak, na pewno przychodząc na pierwsze spotkanie grupy rodzinnej Al-Anon mamy obawę, bo nie wiemy, kogo tam spotkamy, kto to będzie i przedstawienie się swoim życiorysem, ze swoją karierą zawodową, ze swoim nazwiskiem, a w ten sposób ujawnienie również często osoby nadużywającej alkoholu, uzależnionej od tego alkoholu, czyli alkoholika, stwarza bardzo dużą obawę. Stąd też ta tradycja, ta zasada, że tylko imieniem się przedstawiamy, pozwala nam na otwarcie się, na powiedzenie prawdy o sobie, tak jakby zrzucenie z ramion swoich ciężarów kłamstwa, zakłamania, które towarzyszy naszemu życiu, bo to nasze życie poza naszymi drzwiami naszego mieszkania wygląda często bardzo pięknie. Wygląda niczym bajka. Wyglądamy jak piękne żony swoich wspaniałych mężów, swoich wspaniałych dzieci. A w momencie, kiedy się zamykają drzwi naszego mieszkania, okazuje się, że za nimi dzieje się tragedia.
No właśnie. I to stanięcie w prawdzie, o którym pani powiedziała, jakże istotne także w programie i na drodze 12 kroków. Bez tego ani rusz.
Tak, bez przyznania przed sobą samym, przed sobą samą, ale to nie jest tak, że tylko są to kobiety w ramach naszych grup rodzinnych, bo mamy i mężczyzn, mamy w tej chwili, co nas niezwykle cieszy, i młodych mężczyzn, którzy są często tak zwanymi dorosłymi dziećmi alkoholików. Pozwala nam na otwarcie naszych serc, naszych umysłów i powiedzenia prawdy. I myślę, że to jest coś, co pozwala na zrobienie pierwszego kroku na drodze zmiany swojego życia.
Ta czwarta tradycja brzmi, może pani przytoczy i przypomni jej treść?
Tak, więc czwarta tradycja brzmi: każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon lub AA jako całości. No to muszę powiedzieć, że jest to coś takiego, co dla osób przychodzących po raz pierwszy na nasze spotkania wydaje się trochę dziwnym, bo mówimy, że mamy grupy na całym świecie, że to jest...
Że jesteście jedną wspólnotą.
A tutaj mówimy, że każda grupa powinna być niezależna.
No właśnie.
Ale właśnie, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon lub AA jako całości. I tutaj jest to mowa generalnie o naszych tradycjach, które są takimi zasadami, jakby kanonem pracy w ramach grup rodzinnych Al-Anon i które obowiązują wszędzie. To znaczy, że przychodzimy na grupę, czy ta grupa jest w Lublinie, w Warszawie, w Nowym Jorku, w Singapurze, czy w innym mieście, to za każdym razem mamy do czynienia z grupą Al-Anon, czyli te właśnie z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon. Czyli stosujemy te same zasady, pracujemy w oparciu o tą samą literaturę, która jest literaturą zatwierdzoną, jest w związku z tym stosowana wszędzie, tłumaczona na wiele języków, ale za każdym razem jest to ten sam materiał. Natomiast czy dana grupa będzie pracowała w taki sposób, który jest na przykład w Polsce znany, że zaczynamy pracę na naszym spotkaniu, pierwsza godzina odbywa się, jest to tak zwane mówienie o sobie, dzielenie się naszą siłą, doświadczeniem i nadzieją, a druga godzina poświęcona jest pracy nad tak zwanym dziedzictwem, czyli właśnie nad tymi tradycjami, nad krokami. To jest typowe w Polsce, w wielu krajach również, ale nie jest to powiedziane, że jest to absolutnie rzecz należąca stuprocentowo do kanonu.
Że tak musi być.
Że tak musi być. Niemniej za każdym razem pracujemy w oparciu o naszą literaturę, bo dzięki temu to przesłanie, ta wiedza, która została wypracowana przez wspólnotę AA, bo my mówimy, że korzystamy z tak zwanego dziedzictwa, czyli coś odziedziczyliśmy, coś przejęliśmy od naszych kolegów, można powiedzieć trochę protoplastów z AA i w oparciu o to pracujemy, ale niemniej problem, z którym my się spotykamy w Al-Anon czy w Al-Adin jest nieco inny, bo nasz problem to jest problem tego, że jesteśmy zależni, tak jakby spleceni jesteśmy z osobą uzależnioną od alkoholu i nie umiemy się z tego wyzwolić.
Wszystkie z tej nasze sieci, działania, prawda? Trudno powiedzieć.
To tak niby macki. To tak. Można powiedzieć, że trochę są to macki ośmiornicy, które nas trzymają, a my z kolei też te macki staramy się wyprostować według swojego widzimisię, według tego, co wydaje nam się najlepszym rozwiązaniem. Ale przejmujemy na siebie obowiązki, które powinny być odpowiedzialnością innego człowieka, tego, który jest uzależniony od alkoholu. I my nie potrafimy najpierw się z tego wyzwolić.
Więc tak całkiem niedawno, w ubiegłym 2 tygodnie temu, kiedy wspólnota AA, grupy AA miały spotkanie, jeden z panów goszczących na naszej antenie powiedział, że gdyby nie postawa mojej żony w pewnym momencie, no wcześniejsza jej także obecność w grupach rodzinnych Al-Anon, gdyby nie sposób, w jaki podeszła z tak zwaną twardą miłością do moich problemów i mojego uzależnienia, nigdy w życiu nie zmieniłoby się nic. Tego także, jak powiedział, one o tym wszystkim wiedzą najlepiej. Czyli, tak jak pani mówi, to jest zestaw naczyń połączonych i tu, żeby cokolwiek drgnęło i żeby w ogóle życie się zmieniło, wasze podejście do życia, do tej sytuacji całej, tak? Zobaczenie jej jakby w obiektywny sposób. Myśli pani, że to jest jedna z najistotniejszych wartości, które zdobywacie między innymi przychodząc do Al-Anon?
Zapewne jest to jedna z wartości. Ale też musimy mieć świadomość, że niekoniecznie wyłącznie od nas, od naszej postawy zależy to, czy alkoholik zmieni swoje postępowanie, czy zacznie robić coś ze swoim życiem, czy będzie mu zależało na relacji, na rodzinie. To w dużej mierze jest bardzo indywidualna kwestia. No niemniej z taką pewną nadzieją wiążemy naszą obecność w Al-Anon, ale ja muszę powiedzieć, że ta nadzieja nie zawsze jest prawdziwa, bo ja taką nadzieję również miałam. Miałam taką nadzieję 16 lat temu, przystępując do Al-Anon, kiedy zaczęłam chodzić na meetingi.
Głównie z tą myślą zdecydowała pani się dołączyć do grup Al-Anon? Żeby pomóc.
To znaczy pierwszą moją myślą było to, co zrobić, jak ja mogę spowodować, żeby mój małżonek, wtedy małżonek, zaprzestał swojego zgubnego nałogu. Natomiast Al-Anon mi pokazał, że to, czym powinnam się zająć, to jest zmiana mojego sposobu funkcjonowania. I ja muszę powiedzieć, że pomimo, że zmieniłam swój sposób funkcjonowania, bo dzięki Al-Anon, dzięki terapii, na którą trafiłam niejednej, Na pewno bardzo się moje życie zmieniło, moja postawa, mój sposób funkcjonowania, co niestety nie doprowadziło mojego byłego dzisiaj małżonka do zaprzestania swojego zgubnego nałogu. Więc to nie jest tak, że moja obecność, moja aktywność, moja praca nad sobą w Al-Anon zawsze doprowadzi do takiego pozytywnego skutku. Chociaż może. Mhm. Bo znam przypadki, że tak się zdarzyło i że w tej chwili małżeństwa, rodziny funkcjonują, ale to oznaczało, że obie strony musiały wykonać horrendalną pracę. No, w moim przypadku niestety tak się nie zadziało. Więc no, to, czym mogę się podzielić, że warto, bo na pewno moje życie się bardzo zmieniło. Pojawiły się w nim inne wartości, docenianie innych rzeczy. Pokazałam moim synom, którzy już dzisiaj są dorośli, że mam inne wartości ja, inne wartości ich ojciec, bo kiedyś to było zlane i nie pozwalało rozróżnić tego. Można powiedzieć, że młodzi ludzie mieli mętlik w głowie. Także to na pewno jest Al-Anon. Ale myślę, że jeszcze wracając do tej tradycji czwartej, to tutaj chciałabym przeczytać taki fragment z naszej literatury, który może słuchaczom pozwoli troszeczkę łatwiej zrozumieć, na czym ona polega. Tutaj mamy taki fragment, nazywa się to Refleksje. Tradycja ta ułatwia mi zrozumienie tego, że każda podejmowana decyzja powinna być poddana pytaniu, czy będzie to dobre dla naszej wspólnoty. Czasem w grupach rodzą się pomysły, które zdaniem ich członków mogą być pomocne w rozszerzeniu programu służącemu ludziom potrzebującym pomocy. Jednak trzeba się zawsze zastanowić, czy dany pomysł nie przyniesie niepożądanych konsekwencji. I tutaj to, co chciałam powiedzieć, że zarówno kroki, jeszcze nazywane stopniami, ale myślę, że to się zmieni, tradycje, to są też takie wskazówki dla naszego życia codziennego. I to pytanie, które tutaj pada, czy będzie to dobre dla naszej wspólnoty, to jest takie pytanie, które warto sobie też zadać w rodzinie. Czy będzie to dobre dla naszej rodziny? Bo czasem rodzą się pomysły poszczególnych członków, które mogą im się wydawać, że będą dobre, ale nie są poddawane niejako takiemu czemuś, co my nazywamy walaną w sumieniu grupy. Czyli szansie, żeby wypowiedzieli się wszyscy, czy to jest zgodne z naszym głównym celem, przesłaniem. I tak samo w rodzinie. Zadanie sobie pytania, czy jeśli coś zrobię, rzucę jakiś pomysł, to będzie on dobry dla nas jako dla wspólnoty, dla rodziny. Czasem też jest taka sytuacja w pracy, nad którą warto się zastanowić, czy jeżeli będę usiłowała przepchnąć jakiś pomysł w ramach takiej struktury organizacyjnej, w której pracuję, to czy będzie to dla niej dobre. Więc nawet jesteśmy niezależni, to jako powiedzmy komórka w pracy, to czy będzie to dla całej organizacji dobre?
Można przełożyć to na bardzo wiele przestrzeni.
Tak.
Tę czwartą waszą tradycję. To tak. Wymaga rzeczywiście zastanowienia i tego uczycie się i uczycie innych, będąc tak. W grupie Al-Anon.
I to pozwala zmieniać życie, nie tylko właśnie w ciągu naszego spotkania, tego zwanego z języka angielskiego meetingiem, ale to się przekłada na nasze codzienne życie, na życie rodziny, która dzięki temu może inaczej funkcjonować. Ja może taki przykład
bardzo proszę.
Życia, jak ta czwarta tradycja zaskutkowała pozytywnie w mojej rodzinie. Póki jeszcze byliśmy rodziną, póki funkcjonowaliśmy razem, nasi dwaj synowie mieli też jakieś określone oczekiwania a nasz młodszy syn miał dość duże oczekiwania, wtedy nastolatek, miał duże oczekiwania, jeśli chodzi o swoją odzież. I oczekiwał, że będzie miał no, dobrą i drogą odzież.
Markowe ciuchy.
Oczywiście. Ja muszę powiedzieć, że to było dla mnie szalenie trudne, bo te oczekiwania były tak jakby wychodzące poza właśnie takie zasady ogólnej rodziny. No, on widocznie chciał sobie w ten sposób kompensować jakieś niedostatki, których jeszcze wtedy świadomości nie miałam. I dla mnie to było szalenie denerwujące, powiedziałabym, że rozkładające, kiedy on stawiał kolejne oczekiwania, że takie buty albo takie spodnie, albo taka kurtka. No i to tak jakby były oczekiwania bez końca. Muszę powiedzieć, że któregoś dnia przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby siąść wspólnie, ustalić, jakie rzeczy rzeczywiście są mu potrzebne ze względu na to, że rośnie, że chodzi do szkoły, zużywa poszczególne rzeczy i żeby ustalić, jak to się ma do budżetu rodzinnego, czy to jest możliwe do zmieszczenia w budżecie rodzinnym. Ustaliliśmy, że w ciągu roku powiedzmy potrzebuje, nie wiem, tylu spodni, tylu butek, kurtek czy jakiejś odzieży zimowej. I ustaliliśmy, jaką wartość mogą mieć te poszczególne rzeczy. Z tego nam wyszła suma, którą niejako rocznie możemy przeznaczyć na odzież dla młodszego syna. I on dostał prawo dysponowania niejako tymi pieniędzmi. To znaczy, że podzieliliśmy to przez 12 miesięcy i każdego miesiąca była przeznaczana jakaś kwota na jego odzież. Narastało to. Jeśli nie wydał tych pieniędzy, to w kolejnym miesiącu miał prawo niejako wydać według własnej decyzji te pieniądze. Co się okazało, że mój syn nagle zaczął szukać odzieży w ramach przeceny poprzez internet z kolegami, że zaczął się interesować tym, żeby koszty przesyłki dzielić między paru kolegów, którzy będą zamawiać w tym samym miejscu, żeby móc kupić dobre rzeczy, ale już nie takiej cenie normalnej sklepowej, ale właśnie wyprzedażowej. I okazało się, że te potrzeby już nie są takie niespożyte i wielkie.
Wygórowane.
I muszę powiedzieć, że no, ta decyzja była dobra dla naszej wspólnoty, bo ja się uspokoiłam. Ja już nie miałam więcej takich sytuacji stresowych, które się przekładały na wszystkich, bo byłam poddenerwowana. Przestałam się tym denerwować, przejmować. Niejako oddałam mu prawo
do decydowania, podejmowania decyzji.
Tak. I uczenie się takich rzeczy właśnie. Ta decyzja była dobra dla naszej rodziny i ten pomysł no, mógł być niejako wykorzystany. Zresztą dzieliłam się tym na naszych spotkaniach grupowych i pozwoliło to, myślę, że paru innym mamom
zastosować tę metodę.
Tak. Więc właśnie też trzeba się zastanowić, tak jak tu mamy w ostatnim zdaniu, jednak trzeba się zawsze zastanowić, czy dany pomysł nie przyniesie niepożądanych konsekwencji. No w tym przypadku nie przyniósł takich, bo się sytuacja unormowała, a dzisiaj mój syn, będąc już dojrzałym, zarabiającym na siebie mężczyzną, nie ma takich oczekiwań w tym zakresie, jaki miał jako nastolatek, czyli czegoś się nauczył.
Tak.
Także to jest taka wiedza, którą my się dzielimy. I możemy z każdego właśnie fragmentu naszego dziedzictwa wyciągnąć kolejną wiedzę dla naszego życia codziennego i pozwolić się podzielić nią z innymi.
Pani Zuzanno, ja myślę, że my się spotkamy przy okazji kolejnej tradycji czy kroku, żeby poprosić panią o świadectwo.
Z przyjemnością, jeśli będę mogła, to będę kontynuowała współpracę z Państwem.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam na kolejne, w każdą drugą środę miesiąca gościmy wspólnotę Al-Anon na naszej antenie. Dziękuję Pani Zuzanno, dobrej nocy.
Dziękuję bardzo, dobranoc, do widzenia.